Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany.
Dzień dobry. Tu Gedymin Radziszewski
i Jarosław Kuźniar.
Spotkaliśmy się w studio Voice House na rozmowę o wywiadzie konkurencyjnym, zatytułowaną Competitive Intelligence by Gedymin Radziszewski.
Dzięki autorskiemu podcastowi Gedymina możemy poznać, czym jest wywiad konkurencyjny i dlaczego jest tak ważny. Opowiada o nim konsultant biznesowy, trener, coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wywiadu konkurencyjnego. W tym odcinku skupiamy się na studiach, które przygotowują dobrych analityków wywiadu konkurencyjnego. Studiach i kursach w Polsce, ale także Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Jak je wybrać? Ile kosztują? Dlaczego profesjonalna edukacja w tym biznesie jest tak ważna? Czy wywiadu konkurencyjnego jesteśmy w stanie się nauczyć? Najlepiej na dobrej wyższej uczelni?
Coś w tym jest. To wymaga oczywiście praktyki, tak jak każde zajęcie. Jednak oczywiście bazę teoretyczną warto jest skądś zaciągnąć. Uczelnia, tak, jest takim miejscem w Polsce i nie tylko, i na świecie, gdzie można taką wiedzę pozyskać. Fajne rzeczy dzieją się w Polsce. To nie jest już pierwszy rok, kiedy adept, praktyk mógłby się doszkolić, wyedukować w tym zakresie. Jeżeli byśmy spojrzeli troszkę tak historycznie, bo ten kierunek, to zajęcie w Polsce, ta nisza związana z wywiadem konkurencyjnym, no to ona wystartowała powiedzmy jakieś 6-7 lat temu. Pierwszym jakimś takim powiedzmy promotorem tych wysiłków edukacyjnych był dr Adam Kowalik, można by było powiedzieć prekursor, nestor tegoż zajęcia, tej niszy, tego kierunku w Polsce. Jeśli nas słyszy, to serdecznie go z tego miejsca pozdrawiam. No, on rozpoczął swoje wysiłki z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzieś koło chyba, z tego co pamiętam, 2014-15 roku. Tam zgromadził wkoło siebie grupę osób, co ważne, praktyków wywiadu konkurencyjnego, z którymi zbudował studia podyplomowe o dźwięcznej nazwie Strategiczny Wywiad Konkurencyjny. Te studia miały kilka wydań, z jakiegoś powodu zniknęły na Koźmińskim, a z kolei pojawiły się na SWPS-ie. W zasadzie ta sama ekipa, ci sami ludzie, ci sami specjaliści.
Tylko adres inny,
dokładnie. Ale akurat na SWPS-ie, chociażby w tym roku akademickim, te studia nie idą do realizacji. Jest jednak za mała liczba chętnych. To tak podsumowując, doszliśmy do wniosku, że to najprawdopodobniej COVID spowodował sporą zmianę priorytetów społeczeństwa. Tego typu nisza, tego typu studia, tego typu edukacja nigdy nie była topowa. Tym bardziej teraz. Szkoda. Natomiast na SWPS-ie ten kierunek absolutnie jest. Tam jego promotorem już w tej chwili jest Marcin Gałczyński. Też serdecznie pozdrawiam. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie już lepiej, będzie więcej chętnych. Może już ten COVID nie będzie nas tak atakował.
Ale rozumiem, że też tak jak mówimy o COVID-zie czy o zmianie priorytetów, to muszą być też nie tylko u samych studentów ewentualnie zmienione priorytety, ale też firmy pewnie inaczej do tego podchodzą, jak rozumiem, tak?
Tak, bo jakby nie mówimy tutaj nigdy o edukacji indywidualnej. To jest oczywiście dobre, to jest fajne, należy się rozwijać i należy dbać o to, żeby no gdzieś tam tą wiedzę swoją pogłębiać. Z drugiej strony są firmy, tak? To one w sposób instytucjonalny powinny zajmować się z jednej strony edukacją swoich pracowników, z drugiej strony wdrażaniem pewnych rozwiązań.
Czyli bez trochę tego, tak, że jeżeli ktoś chce iść na MBA i on jest jakoś tam sprofilowany, to należy traktować też jako właśnie tego rodzaju wiedzę,
tak,
którą
tak.
Pracownik działający już w danym obszarze, w danej firmie może poszerzyć.
Absolutnie. Bez takiego zaplecza, bez takiej potrzeby, bez takiego też, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, sponsoringu, człowiek jako indywiduum no może oczywiście zainwestować swój czas, siły i środki, natomiast o wiele bardziej dynamicznie nisza rozwija się, choćby ta edukacyjna związana z tego typu kierunkiem, gdy potrzeba w firmie jest generatorem pewnego rodzaju zachowań. No ale tak czy inaczej, mimo wszystko na polskim rynku jest jedna instytucja, która robi szkolenia od powiedzmy 3-4 lat, też związane jakby z kwestią zastosowania narzędzi wywiadu w kontekście biznesowym. Jest to ASWOJ, czyli Akademia Sztuki Wojennej z Rembertowa. No i tam mamy dwa kierunki studiów podyplomowych. Jeden to jest służby specjalne, czyli tak w skrócie koncentracja na kwestiach, funkcjach operacyjno-rozpoznawczych, czyli takich typowo wywiadowczych, a druga podyplomówka, drugi nurt to jest kwestia funkcji analityczno-informacyjnych, więc jakby mamy tutaj troszkę takie wzajemnie uzupełniające się kierunki i tam też jest bardzo ciekawie, bo tam z kolei przychodzą tacy praktycy ze służb. Czyli można spotkać generała, z którym można porozmawiać, można spotkać pułkownika.
Niezły networking swoją drogą.
Niezły networking, tak.
Rozumiem, że raz uczymy się zbierać informacje, a dwa uczymy się, choć to są dwa różne kierunki, jak wspomniałeś, analizować to, co udało się zebrać.
Absolutnie, dokładnie tak.
W tej twojej roli ty właściwie musisz dwie umiejętności mieć w jednym palcu.
Tak, bo z jednej strony trzeba umieć pozyskać informacje, z drugiej strony trzeba umieć ją przetworzyć. I to są tak naprawdę dwie strony tego samego medalu.
To dzisiaj, gdybym chciał zostać, jestem totalnie człowiekiem amatorem w tym świecie, ale prowadząc różne biznesy, chciałbym wiedzieć więcej, na przykład o swoich partnerach, konkurentach. Być może nie stać mnie na specjalną funkcję, ale na przykład mógłbym poszerzyć swoją wiedzę. Czy jest taki profil studenta, moglibyśmy sobie wyobrazić i narysować?
Profil studenta to ciężko sobie.
Czy powinienem mieć jakiś background? O to zapytam w ten sposób, żeby mądrzej przez te studia przejść.
Background na pewno pomoże. W Polsce w tej niszy ludzie biorą się tak naprawdę w pewnym sensie z dwóch światów. Z jednej strony są to ludzie z biznesu, tak jak ja, którzy w korporacjach przepracowali ładnych kilkanaście albo i więcej lat i z kolei no, to my rozumiemy, na czym polega biznes. Z drugiej strony są ludzie, którzy biorą się ze świata służb specjalnych, policji, wojska. Oni z kolei znają narzędzia wywiadowcze, potrafią robić analizę, syntezę, natomiast no, nie do końca zawsze się znajdują w kontekście biznesowym, więc te dwie historie się wzajemnie uzupełniają. Połączenie tego razem, jak na przykład czasem realizowane są projekty, tak? Jeżeli to realizuje człowiek ze świata biznesowego i jednocześnie ze wsparciem, czy też współudziałem osoby ze świata służb wojskowych, bądź też cywilnych, no to chyba to jest optymalne rozwiązanie dla projektu. Te dwie historie, te dwa rodzaje doświadczeń się doskonale uzupełniają.
I wtedy studentowi to pomaga. Znaczy, on będzie lepszym studentem niż taki amator jak ja. Natomiast myśląc o programie takiego nauczania, to są konteksty polskie? To jest program sprofilowany według polskich doświadczeń, jakiejś starej polskiej szkoły? Czy to są przykłady, benchmarki zachodnie?
Raczej nie powiedziałbym, że to jest stara polska szkoła. Raczej sobie myślę, że my powielamy pewne wzorce, które pojawiły się 40 lat temu w Stanach. To jest taka moja obserwacja, czyli znowuż tutaj ten Fult, Gilad, Herring, ci panowie oczywiście nie odkryli koła na nowo, po prostu zaaplikowali już wiedzę związaną właśnie z zastosowaniem narzędzi wywiadu w kontekście konkretnym biznesowym w sposób taki skondensowany i to odniosło sukces rynkowy. Nagle się okazało, szczególnie właśnie w Stanach, że jest na to wzięcie, jest taka potrzeba, korporacje to kupują, bo to ma swój sens, tak? Nagle ludzie zrozumieli, że tak naprawdę to co, no, to mamy tam ileś narzędzi ekonomicznych, psychologicznych, socjologicznych i tak dalej, no ale tak naprawdę the end of the day, czyli na koniec dnia, dobrze by było wiedzieć, jakie druga strona, czy też no to sojusznik, przeciwnik, jakkolwiek tam byśmy na to spojrzeli, no ma możliwości. I to jest taka zaszłość z wywiadu wojskowego. No wywiad wojskowy przede wszystkim chce wiedzieć, jakie przeciwnik, no a też pewnie i sojusznik, ma możliwości. No i z drugiej strony taka turbodokładka, takie turbodoładowanie, to już z kolei historia wywiadu cywilnego, może bardziej delikatnego, subtelnego, no to też by dobrze było wiedzieć, jakie ten przeciwnik, sojusznik ma możliwości.
wiesz co, słuchając ciebie, Gedymin, myślę sobie, że to z taką dużą łatwością czy lekkością przychodzi postawienie takiej kreseczki między sojusznik-przeciwnik. Rozumiem, że wywiad konkurencyjny polega też na tym, że nie tylko wierzymy na słowo komuś, kto jest naszym sojusznikiem, ale dobrze, żebyśmy sami wiedzieli, czy rzeczywiście dobrze o sobie mówi.
My mamy wiedzieć, a nie myśleć, więc to jest spora różnica. I największe nieszczęścia chyba ludzkie, takie indywidualne, jak też i grupowe, dzieją się wtedy, kiedy raz jesteśmy naiwni, a dwa ufamy. No to zamiast naiwności zdecydowanie sugerowałbym proces analizy i syntezy, a w zamian za zaufanie, no to jednak kontrolę, tak? Bo tak naprawdę, no to cóż, nawet w tym kraju, tu w Polsce, przecież my, jak już tak mamy, powiedzmy, te 40 parę, 50 lat, to pamiętamy, że kiedyś nasze sojusze wyglądały inaczej, dzisiaj wyglądają inaczej, a jak będzie za 30 lat, skąd mamy to wiedzieć, prawda? To się zmienia.
Mówimy o studiach, na których można by posiąść wiedzę, zgłębić ją albo poznać od samego początku w zakresie wywiadu konkurencyjnego. Czy są jakieś takie, wspominałem o benchmarku związanym z programem studiów. Czy gdzieś już można podejrzeć historycznie, jak taki wywiad konkurencyjny w firmach był stosowany i na tej podstawie można też jakąś wiedzę zdobyć?
To był pionierem? Tak, oczywiście. No, to są firmy, które były prekursorami, to już wspominaliśmy o tym chyba w naszych rozmowach. Taką pierwszą firmą, która zbudowała taką funkcję, taki dział wywiadu konkurencyjnego, była to Motorola, tak? Później inne firmy też w to wchodziły.
Z uwagi na działalność, którą
biznesową, prowadziła? Absolutnie. Okay.
Czyli tak. Produkujemy sprzęt telekomunikacyjny, więc tam się nam to przyda? Czy dla nas to jest z tego powodu ważne?
Wszędzie się przyda, bo to znowuż firmy, korporacje implementują tego typu rozwiązania na różnych poziomach. To przecież może być poziom stricte operacyjny, gdzie chcemy jedynie chronić pewnych informacji i pewne informacje zdobywać. Jest to nam potrzebne po prostu do operacyjnej działalności firmy i nie wychodzimy z tym ani o kawałeczek dalej. Są firmy, które robią to na poziomie taktycznym, czyli jakby o oczko wyżej, i tam już chodzi o to, żebyśmy zbadali, jak my jesteśmy konkurencyjni i jak inni gracze rynkowi są konkurencyjni. No i jest ten poziom najwyższy, poziom strategiczny, i tutaj już chodzi, to tak ładnie nazywając, o to, żeby być krok przed przyszłością, prawda? Krok przed rynkiem, żeby zajrzeć za tą kotarę jutra. I jakby z tego punktu widzenia, no to może być to najbardziej użyteczna implementacja wywiadu konkurencyjnego z mojego punktu widzenia.
Przesuwam też tory, może nie będzie tego widać w podcaście, ale jak kiedyś włączymy kamery, to już będzie scenograficznie idealnie pasowało. Czy patrząc dzisiaj na wywiad konkurencyjny w biznesie, ile z niego jest wiedzy i doświadczenia z pracy pozabiznesowej, takiej ze służb, mówiąc i pytając wprost?
No to widzisz, to znowuż możemy się odnieść do tych ojców założycieli, czyli Fult, Gilad, Hering. No, Fult to człowiek z biznesu, tak? Tutaj czysta jest sprawa. Gilad z kolei, no to on ma taką historię mieszaną, bo on w Izraelu, gdyż stamtąd pochodzi, pracował w służbach, a później, gdy wyjechał do Stanów, pracował na uczelni, więc ja bym powiedział taki stosunek mieszany, nie? Pół na pół. No a już jak weźmiemy Jana Heringa, no to jest z czystej krwi oficer CIA, więc no to tak nawet statystycznie może by było powiedzieć 50-50, nie?
Rozumiem, że tak też można po prostu mierzyć ewentualnie skuteczność albo zmieniać metody.
Tak, dokładnie. Jakby kontekst biznesowy, oczywiście trzeba go znać, rozumieć, wiedzieć, o co w biznesie chodzi. Z drugiej strony opanowanie narzędzi i tych typowo wywiadowczych, operacyjno-rozpoznawczych i tych analityczno-informacyjnych, no to się wspaniale uzupełnia.
Tylko myślę sobie tak, szanowny Gedyminie, a znamy się już trochę. Jeżeli mówimy o wywiadzie cywilnym, mówimy o wywiadzie konkurencyjnym w odniesieniu do biznesu, mamy jeszcze bardzo mocny wywiad wojskowy. Czy z niego pewne procedury, pewne zachowania, pewne szkoły czy lekcje da się odrabiać w biznesie?
Da się, no to choćby to narzędzie, strategiczna piramida zarządzania, tak, to się nie wzięło znikąd, no to jest jakiś kontekst wojskowy, takich kontekstów jest więcej. No cóż, chcąc nie chcąc, trzeba przyznać, że kwestie rozwoju militarnego, zarówno pewnie technologicznego, tak? No ale to o tym nic nie wiemy, tym się nie zajmujemy. Jak też pewnych procedur, procesów, narzędzi takich, nazwijmy to soft, tak? Niekoniecznie karabin nabój, a właśnie jakaś procedurka, jakiś model, no to rynek wojskowy wyprzedza. No
tak. I patrzyłem na to w ten sposób, ale rzeczywiście dzisiaj o korporacjach mówi się, że one są takie poukładane, mają na wszystko swoje procedury i że jednym to wadzi, szukają więcej wolności, wtedy pewnie odchodzą do własnych biznesów, ale z drugiej strony też pewnie będzie okazja o tym w innych podcastach z tobą porozmawiać, bo też działasz jako business angel. W tym startupowym środowisku, ten moment, w którym masz biznes dobrze poukładany, to czasami wygrywają, szczególnie na początku właśnie ci, którzy są po korporacji z pewną wiedzą i tak jak powiedziałeś, pewnymi procedurami na pewne rzeczy, po prostu lepiej to wtedy bywa, że działa, a jak zasugerowałeś, to prosto z wojska się wzięło. Czy mogło wziąć?
Tak, no, mogło wziąć, dokładnie. Korporacje to są bardzo ustrukturalizowane podmioty, firmy, to one zatrudniają ogromną liczbę ludzi, stąd też tam procedura, proces to podstawa. No, w startupach już jest inaczej.
No tak. Przy 8000 ludzi rzeczywiście, inaczej niż przy 8.
Także tutaj musimy dobrać odpowiednie narzędzia do odpowiednich potrzeb. Natomiast tak, no korporacje są bardzo poukładane. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie.
Tutaj w tym wywiadzie konkurencyjnym, w ogóle w tym obszarze bezpieczeństwa jako takiego, rozumiem, że tu nie ma miejsca na indywidualność. Właśnie tutaj procedura też jest ważna, bo ona daje fundament pewnego załatwiania spraw, które w dużych firmach, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, szczególnie też takich, które obracają sporą liczbą danych, to nie może być indywidualna decyzja, tak?
Tak, to chodzi o systemowe podejście, bo jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, tak jak ja, jest sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, no to oczywiście ja dbam o swój rozwój, ja implementuję różne procesy wkoło moich interesów. Jeżeli byłbym korporacją, no to muszę korzystać z jak najbardziej efektywnych wzorców opanowania sytuacji wielowymiarowej. Z jednej strony pracownicy, z drugiej strony na przykład technologia, jeżeli w tej branży siedzę, no i te procesy, procedury, to musi być, inaczej to nie będzie działało.
To nawet słychać w twoim sposobie mówienia, to musi być i tu nikt nie protestuje, podejrzewam, że żaden ze słuchaczy nawet nie śmiał pomyśleć sobie, spróbuję inaczej do tego podejść.
Po 20 latach w korporacji to faktycznie jakieś piętno jest odciśnięte.
Dobrze je słychać, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast rozmawiamy o wyższych uczelniach, które profesjonalnie są w stanie przygotować czy rozwinąć wiedzę studenta, kandydata, czy już kogoś, kto w tym siedzi. A patrząc na rynek edukacyjny szerzej, co poza wyższymi uczelniami może być miejscem, gdzie można by się do tego rodzaju roboty przygotować?
No to znowuż, spróbujmy najpierw to zawęzić do Polski, czyli tutaj mamy różnego rodzaju szkolenia, kursy organizowane przez firmy tak zwanej Wielkiej Czwórki, tak? Czyli konsulting światowy tu w Polsce również szerzy tą oświatę. Już tam nie wnikajmy może w konkrety i nie reklamujmy aż tak mocno. I to są duzi gracze, natomiast też są szkolenia indywidualne, tak? To choćby ja jestem w stanie zrobić szkolenie bardziej czy mniej zindywidualizowane. Tu nie jest to żaden problem, to są rzeczy szyte na miarę wtedy, prawda? Natomiast patrząc szerzej na świat, no to mamy przede wszystkim kilka instytucji jeszcze, które no nie są jakby...
Prywatne instytucje, tak? Stowarzyszenia,
instytucje
integrujące specjalistów.
Tak, tudzież w pewnym sensie szkoły, ale nie są to instytucje edukacyjne w rozumieniu, nie wiem, no uniwersytet, tak? To nie jest wyższa szkoła. Więc z mojego punktu widzenia trzy takie instytucje są ciekawe, które oczywiście mają swoje wymagania na różnych poziomach. Powiedziałbym z różnym poziomem czasu, siły, środków adepta. Zacząłbym od SCIP-u, czyli Strategic and Competitive Intelligence Professionals, to stowarzyszenie ze Stanów Zjednoczonych, które również edukuje, również certyfikuje, powiedzmy na dosyć takim wstępnym poziomie podstawowym. To są powiedzmy takie 3 dni szkoleniowe, w których adept jest w stanie oswoić się z podstawami, zobaczyć jakieś horyzonty, na których może rozszerzać swoje umiejętności, jak obsługiwać interesariuszy w swoim środowisku, jak wnosić wartość dla swojej organizacji. To są takie, powiedzmy, podstawy. 3 dni szkolenia, no już w tej chwili raczej tylko wirtualne, dostępne z całego świata, to tam koszt jest mniej więcej 2-2,5 tysiąca złotych, w zależności od tego, czy jest się członkiem tej organizacji, czy nie. To bym powiedział taki entry level, ale to przyzwoite oczywiście i sensowne. Czemu tak mówię? No bo znam ludzi, którzy tam wykładają i absolutnie uważam ich za profesjonalistów. Jakby z mojego punktu widzenia od strony zaangażowania słuchacza oczko wyżej, czyli bardziej złożonym kursem, jest kurs dostarczany przez organizację ze Stanów znowuż, przez Academy of Competitive Intelligence, to znowuż ten Fuld, Gillard, Herring. No i oni mają bardziej zaawansowany kurs, takie dwa podstawowe kursy certyfikowane rozpoznawalnymi światowo certyfikatami, kurs podstawowy i zaawansowany. No tam już trzeba poświęcić powiedzmy po tygodniu na każdy z tych kursów, dobrze mieć jakąś przerwę pomiędzy, żeby przyswoić tą wiedzę. Powiedzmy to jest taki roczny program. On też kosztuje już zupełnie inne pieniądze, bo to będzie jakieś takie 25-30 tysięcy złotych. To już nie jest taki pieniądz, nad którym nie będziemy się pochylać.
No tak, ale jest, rozumiem, wart tego dokumentu, który dostajesz na koniec.
Jest. Dokument to jest jakby kwestia certyfikatu, co ma swoje znaczenie, ale przede wszystkim wiedza. To zawsze patrzmy w ten sposób. No i najbardziej złożonym, jak dla mnie, kursem jest z kolei kurs dostarczany przez taką organizację Institute for Competitive Intelligence. To są z kolei Niemcy i tutaj Rainer Michaeli prowadzi tą organizację, też światowo absolutnie rozpoznawalną. No i tu od strony czasu, siły, środków, adepta, no to już w ogóle mamy bardzo złożoną sytuację, bo to tak ze 2 lata, 5 kursów. Długotrwałych, po 2 albo tylko 1 tydzień. To się kończy sporą jeszcze pracą dodatkową, egzaminem. Dużo wiedzy, fajny certyfikat, no ale kosztuje. To będzie z 50 tysięcy złotych jak nic. No niestety, tanie to nie jest.
Zostają jeszcze Brytyjczycy, bo tak sobie słuchając nawet ciebie, jesteśmy za oceanem. Wiemy, filmów od groma na ten temat było, jak ich służby działają, jak ich wywiad działa, ale mamy też Brytyjczyków. Tak. Teraz, czy oni mają swoje standardy, swoje szkoły, swoje kursy?
Ja nie znam organizacji poza takiej uniwersyteckiej, która coś takiego robi. Z pewnością są. Ja z tego nie korzystam i takiej wiedzy nie posiadam. Natomiast ja mam kontakty z pewną uczelnią. To jest King's College London, KCL. No i tak, tam są studia bardzo zbliżone do tego, co adept wywiadu konkurencyjnego powinien sobie przyswoić i jak najbardziej w ramach studiów podyplomowych można to realizować, być może nawet i takich magisterskich. Ja się akurat tym personalnie nie interesowałem, ale podyplomówkę tam co najmniej jedną zauważyłem, że jest.
No i płatność w funtach będą Państwo mieli szansę porównać sobie dolary, euro i funty. Ta. Natomiast zaczęliśmy od what, a nie skupiliśmy się na samym początku na why legendarnym. Dlaczego Twoim zdaniem w ogóle ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem w firmach, którzy są też szefami tych firm, powinni w ogóle myśleć i szukać, mieć takie osoby w firmie, które wywiadem konkurencyjnym szeroko pojętym mogłyby się zająć?
No to znowuż musimy wyjść od potrzeb. Jeżeli ma szef takiej firmy, czy też prezes, tak, bo to tam różnie bywa i jest rozumiane, taką potrzebę, żeby z jakiegoś powodu zajmować się bezpieczeństwem biznesu, co w dzisiejszych czasach jak dla mnie jest sprawą oczywistą, ale proszę mi wierzyć na słowo, że dla wielu prowadzących biznesy nie jest to dzisiaj oczywiste. No to jeżeli taka osoba widzi potrzebę, to taką potrzebę realizuje. Te potrzeby są, tak jak mówiłem, różnopoziomowe, na różnych poziomach, czy też operacyjnym, taktycznym, czy strategicznym. Pytanie, co chcemy osiągnąć? Czy chcemy tylko jakby mieć procedury i procesy związane z ochroną informacji, tu możemy zrobić wybieg bardzo prosty, chociażby do norm prawnych, takich jak RODO. To zahacza również o kwestię wywiadu konkurencyjnego w szerszym kontekście, jakim jest bezpieczeństwo biznesu. Czy też chcemy po prostu uchylić tą zasłonę i spojrzeć na potencjalne scenariusze przyszłości, no i być ten krok przed przyszłością. To jest możliwe. Jakby metoda scenariuszowa jest normalną metodologią stosowaną od lat. w biznesie i w służbach nie jest to rocket science, tylko trzeba mieć świadomość, że takie narzędzia są i że możemy je stosować.
Świadomość i potrzeba. Tak jak mówisz, kwestia operacyjna, taktyczna, strategiczna. Jeżeli w którejś z obszarów czujecie potrzebę, to powinno to się zadziać.
Powinno to się zadziać. Bardziej albo mniej proaktywnie.
Szukam puenty tego naszego spotkania, ale myślę sobie też, próbując wejść w ten twój świat, na ile to są rzeczy, które cofaliśmy się do lat minionych w Stanach, do tej, szukaliśmy jakichś korzeni polskiej szkoły. Natomiast myślę sobie, na ile to jest bardzo zmieniający się jednak rynek, a na ile to są tak fundamentalne tematy, wiedza, która się przez lata całe nie zmienia.
Zmieniają się narzędzia, zmienia się technologia. Samo podejście do tematu moim zdaniem się nie zmienia. To tak właśnie jak dyskutowaliśmy sobie na Akademii Sztuki Wojennej, że metody działania, nazwijmy to w kontekście biznesowym, wywiadu konkurencyjnego, nie zmieniają się. One się tylko dzielą na skuteczne i nieskuteczne.
Czyli, szanowni słuchacze nasi, słyszeliście już, że studia sensu stricto podjąć można. Kursów i za oceanem, i tu bliżej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii też znaleźć można trochę. Rozumiem, że bez dwóch zdań, skoro te rzeczy są jednak płynne, to doszkalanie to jest must have.
Absolutnie. To doświadczenie jest podstawą. Z drugiej strony, jeżeli chcemy rozwijać się, rosnąć na rynku, mieć coraz szersze perspektywy możliwości, no to musimy biec do przodu, bo inaczej konkurencja nas mija.
Jak powiedział Gedymin w którymś momencie naszego spotkania i właściwie na tym słowie moglibyśmy przerwać. Mam wiedzieć, a nie myśleć. Mam nadzieję, że i studia, i kursy w tym mogą zdecydowanie wam pomóc. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, Jarku.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Masz pytanie? Napisz bezpośrednią wiadomość na LinkedIn Gedymina Radziszewskiego. Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.